Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem generałem, ojcem kustoszem, ojcem radnym, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, obecni tutaj w tym sanktuarium w zakopiańskich Krzeptówkach, ale także wy, drodzy siostry i bracia, którzy dzięki transmisjom Radia Maryja i telewizji Trwam tworzycie razem z nami wspólnotę modlitwy zwróconą ku Bogu poprzez pośrednictwo Niepokalanej Dziewicy. Wszyscy, drodzy memu sercu, siostry i bracia. Spotkanie Najświętszej Maryi Panny z fatymskimi dziećmi 100 lat temu w sierpniu nie odbyło się tak, jak zwykle to było 13 dnia tego miesiąca. Odbyło się nieco później, 19. A to dlatego, że dzieci zostały uwięzione. I to spotkanie dość krótkie. Niesie z sobą jedno najpierw wezwanie Najświętszej Maryi Panny zwrócone do dzieci. Wezwanie, aby codziennie odmawiali różaniec. A dalej, kiedy Matka Boża przyrzekła, że niektóre osoby odzyskają dzięki jej wstawiennictwu zdrowie, zasmuciła się i powiedziała do dzieci: znowu módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Znowu zatem, jak poprzednio, wezwanie do modlitwy na różańcu, ale równocześnie wezwanie, by dać siebie jeszcze więcej niż modlitwę, także cierpienie, i ofiarować je za tych, którzy, lekceważąc sobie Pana Boga, kroczą drogą prowadzącą ku wiecznemu potępieniu. Kroczą tą drogą, ponieważ nie mają innych ludzi, którzy by się za nich modlili. Drodzy siostry i bracia, tamto wydarzenie, to objawienie sierpniowe sprzed 100 lat, 1917 roku, niech będzie przez nas przemyślane, rozważone w świetle dzisiejszych czytań. Najpierw czytania z Księgi Sędziów, opowiadającą historię niewierności i wiarołomności. Pierwsze przykazanie dekalogu, jaki Izraelici otrzymali od Boga poprzez Mojżesza, brzmiało bardzo wyraźnie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I Izraelici zobowiązali się wobec Boga, by to przykazanie razem z pozostałymi tworzącymi dekalog przestrzegać i całkowicie wypełnić w swoim życiu. Kiedy wreszcie po 40 latach przekroczyli rzekę Jordan i weszli do ziemi obiecanej, raz jeszcze zobowiązali się do wierności. I zdawali sobie sprawę także z tego, jaka jest cena wierności, Boże błogosławieństwo. I jaka jest także cena niewierności, Boża kara i odtrącenie. Zdając sobie sprawę z konsekwencji wierności, albo niewierność. Okazało się, że Izraelici wybrali tę drugą drogę. I stąd te sformułowania mówiące właśnie o tym, że odrzucili Boga Jahwe, Boga Emanuela, który jest razem z narodem izraelskim, Boga, którego imię brzmi Jestem, a zaczęli służyć Baalowi i Asztartom. Jak mówi autor Księgi Sędziów, uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawając im pokłon. Zboczyli z drogi, którą kroczyli ich pobożni ojcowie. A co najgorsze, trwali w tym lekceważeniu sobie Bożego prawa. Więcej, trwali w tym postępowaniu, które było jedną wielką obrazą Boga. Boga, który wyprowadził ich z Egiptu, z domu niewoli i dał im ziemię miodem i mlekiem płynącą. Trwali uparcie w tej swojej wiarołomności i zdradzie, mimo że coraz bardziej dotkliwie odczuwali konsekwencje swojej niewiary i niewierności. To przedziwne, jak można trwać w tym, co jest złe, mając świadomość tego, że to jest złe i doświadczając także złych konsekwencji swego niedobrego postępowania. Tak było wtedy, przed wiekami. Taka była historia Izraela za czasów sędziów. Ale kiedy Najświętsza Maryja Panna zaczęła się 100 lat temu ukazywać dzieciom w dalekiej Portugalii, na zachodnim krańcu Europy, mówiła o niebezpieczeństwie, jakie się rodzi na drugim krańcu naszego kontynentu, w Rosji, która przecież miała swoją wielką tradycję chrześcijańską. Przecież Ruś została ochrzczona kilkanaście lat temu po chrzcie Polski. I Matka Najświętsza przestrzegała. Jeżeli świat się nie nawróci, jeżeli nie uzna Boga, to powstanie w Rosji taka sytuacja całkowitego odejścia od Boga i Jego negacji, że nie dotknie to tylko i wyłącznie tego kraju, ale rozleje się także na inne narody Europy i całego świata. Jak wiemy, tamto orędzie Matki Bożej, wzywające do nawrócenia, do uznania Boga jako jedynego Pana i Stwórcy, nie zostało wysłuchane. Rozlała się fala brutalnego ateizmu. Wybuchła kolejna wojna. Pojawiły się kolejne nieszczęścia. I co więcej, one trwają dzisiaj także w różnych miejscach naszego kontynentu, ale także w różnych miejscach naszego globu. I te nieszczęścia są, i ludzie niejako w nie coraz bardziej się zagłębiają, mimo przerażających konsekwencji swego postępowania, ciągle z coraz większą jakby zaciekłością, negując istnienie Boga. Nie pomnij na tę naukę, która płynie do nas z Księgi Sędziów. Nie pomnij także na te przestrogi, jakie Matka Najświętsza przekazała poprzez dzieci fatymickie całemu światu 100 lat temu. Jakby nie było już innej drogi dla człowieka, jak tylko ta ciągłego, pełnego wewnętrznego uporu i zaparcia drogi odchodzenia od Pana Boga. Z wszystkimi nieszczęściami, które się z tym odchodzeniem od Boga wiążą. Spójrzmy, moi drodzy, także na te sierpniowe objawienia Matki Bożej w Fatimie sprzed 100 lat, również w świetle dzisiaj czytanej Ewangelii, spotkania Chrystusa z owym bogatym młodzieńcem. Pyta Pana Jezusa, co mam czynić dobrego, by otrzymać życie wieczne. I Pan Jezus wymienia mu właśnie przykazania dekalogu. A młodzieniec odpowiada, zapewne pełen wewnętrznej satysfakcji i dumy. Przestrzegałem tego wszystkiego, więc czego mi jeszcze brakuje? I Pan Jezus powiedział jemu, czego mu jeszcze brakuje. Wyrzec się własnego bogactwa, rozdać to, co ma ubogim i jako ubogi, wierny, pokorny uczeń iść dalej za Chrystusem. Ale okazało się, że to już było dla owego bogatego młodzieńca za dużo. Więc odszedł. Zasmucony. Moi drodzy, jest czasem taka pokusa w sercach wielu ludzi wierzących, pokusa wewnętrznej satysfakcji. Przestrzegam tego wszystkiego, czego ode mnie Pan Bóg chce. Więc co jeszcze miałbym zrobić? A tymczasem trzeba zrobić więcej. Nauka Matki Najświętszej z Fatimy jest pod tym względem jednoznaczna. Módlcie się za grzeszników, których droga prowadzi, tragiczna droga prowadzi ku potępieniu. Módlcie się i ofiarujcie za nich swoje własne cierpienia, bo są samotni, bo nikt się za nich nie modli, nikt o nich nie myśli. Zapewne wielu ich po prostu, widząc czynione przez nich zło, potępia. Ale przecież tu nie chodzi o odtrącenie, niedostrzeżenie, potępienie, ale chodzi o to, aby umieć na tych biednych grzeszników spojrzeć oczyma miłosiernego Chrystusa. Tego, który za nas i dla naszego zbawienia oddał swoje życie. Droga, do której wzywała Matka Najświętsza dzieci, to droga ofiary. To droga też szczególnej solidarności z tymi, którzy są narażeni na wieczne potępienie. Więc trzeba coś dla nich zrobić. Trzeba o nich pomyśleć z miłością na kształt tej miłości Chrystusowej, miłości, która sprawiła, że ukochał nas wszystkich, kiedyśmy byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, bośmy byli jeszcze pogrążeni w grzechu i nieprawości wewnętrznej. A On, nie patrząc na tę naszą nędzę, jako pierwszy nas umiłował i dlatego chce, aby Jego uczniowie, ci, którzy chcą być w pełni otwarci na słowa Jego Ewangelii, wybrali drogę podobną. Modlitwy i ofiary za tych, którzy mogą narazić się na wieczne potępienie. Dać z siebie coś więcej. Nie zadowolić się tym, co się już osiągnęło. Myśleć o innych. Myśleć w kategoriach Bożego miłosierdzia. Jakże pod tym względem wymowne są słowa Ojca Świętego Franciszka, zawarte w jego adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium z 24 listopada 2013 roku, a więc sprzed prawie 4 lat, gdzie papież jednoznacznie wzywa nas do tego, abyśmy byli gotowi dzielić się własnym dobrem w miarze duchowym i materialnym, wspomagając tych, którzy naprawdę naszej pomocy i miłosierdzia potrzebują. Ojciec Święty Franciszek pisał między innymi: dobro ze swej istoty zmierza zawsze do dzielenia się. Każde autentyczne doświadczenie prawdy i piękna szuka swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego, jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma innej drogi jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi świętego Pawła: miłość Chrystusa przynagla nas. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym nie głosił Ewangelii miłosierdzia, to biada mi. Właśnie dlatego, że miłość Chrystusa, ta, którą nas pierwotnie ukochał, umiłował, domaga się od nas miłości, zwłaszcza wobec tych, którzy wobec nas okazali jakąś nieprawość czy wyrządzili nam krzywdę. Drodzy siostry i bracia, drodzy członkowie rodziny Radia Maryja, kiedy próbujemy wmyśleć się w wasze dzieło, w to, co czynicie od tylu już lat, to trzeba stwierdzić, właśnie w was jest to wielkie poczucie odpowiedzialności za Kościół, za ojczyznę. Jest ta wielka chęć, by budować Królestwo Boże i jej Syna na naszej polskiej ziemi. Przez modlitwę, przez ofiarność, przez troskę o tych, którzy zagubili się na ścieżkach swojego życia. To wielkie dobro, które jest w was, które się rozlewa i które przemienia oblicze naszego narodu, Europy i świata. Jakże za to Panu Bogu nie dziękować, także dzisiaj, tutaj, kiedy przeżywamy spotkanie z wami w zakopiańskich Szeptówkach. Chciałbym jednakże, moi drodzy, wskazać na kolejne przestrzenie otwierającego się przed nami dobra, za które musimy się czuć odpowiedzialni, wychodząc niejako z własnego ja, by jeszcze z większą wrażliwością spojrzeć na problemy Polski, Europy i świata. Nie aż tak dawno, 6 czerwca tego roku, tu właśnie w tym sanktuarium, w obecności księży biskupów tworzących Konferencję Episkopatu Polski, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy oraz pani premier Beaty Szydło, miało miejsce szczególne wydarzenie. Odnowienie aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. To odnowienie aktu będzie miało miejsce we wszystkich naszych parafialnych wspólnotach naszej Ojczyzny w dniu 8 września, wtedy kiedy przypadnie dokładnie 600 lat, 300 lat od ukoronowania obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Wtedy ten akt, odmawiany także w niektórych diecezjach dwa dni później, 10 w niedzielę, bo chodzi o to, aby uczestnikami tego aktu byli jak najbardziej liczni członkowie naszego świętego katolickiego kościoła w Polsce. Będziemy wtedy wychodzili znowu poza siebie i ofiarując siebie Matce Najświętszej, będziemy dotykali siedmiu najbardziej istotnych spraw tyczących życia Kościoła w Polsce i całej naszej Ojczyzny. A są nimi pragnienie ciągłego nawracania się ludu Bożego, po to, żeby nie było w nas nienawiści, przemocy i wyzysku. Po to, żeby Kościół w Polsce był prawdziwym domem Bożym i bramą nieba dla wszystkich. Po drugie, będziemy chcieli w tym akcie prosić Boga o to, aby była w nas moc i odwaga, aby bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w ich świętym związku małżeńskim, tak bardzo narażonym przez współczesną kulturę. Po trzecie, chcemy stać na straży każdego poczętego życia. I w świetle tego zobowiązania, tego aktu, otwiera się przed nami kolejne zobowiązania, ale także kolejna możliwość, by czynnie poprzeć tę akcję, która znowu się pojawia w naszej ojczyźnie, obywatelska akcja Stop Aborcji. Chodzi dalej po czwarte o to, abyśmy mieli szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, by Kościół właśnie, ta wielka Boża wspólnota, którą tworzymy, każda i każdy z nas od chwili przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, aby ta wspólnota dochowywała wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. I żeby ta wierność znajdowała swoje odbicie w życiu kapłanów i osób konsekrowanych. Po piąte, chcemy poprzez ten akt oddania się Matce Bożej przyczyniać się do powrotu tych wielu przecież osób, które odeszły od owczarni Chrystusowej, aby dana była im łaska odnalezienia na nowo Chrystusa. Po szóste, to nasze wielkie pragnienie, by uczynić wszystko, co możliwe w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i państwowym, aby w tych rzeczywistościach społecznych realizowała się wola Chrystusa, a nie nasza, tak często naznaczona egoizmem, zgubną rywalizacją, lekceważeniem, złym słowem. A ostatecznie chodzi w tym akcie o to, abyśmy poświęcając się niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, jeszcze bardziej mogli się właśnie z nią zjednoczyć, a poprzez nią z Chrystusem, jedynym Zbawicielem, który żyje i króluje. Wyjść z siebie, z kręgu czasem tak bardzo ograniczonego kręgu własnego ja, by spotkać się z miłością Najświętszej Dziewicy i serca Jezusowego. Po to, aby nasza droga osobista, każdej i każdego z nas, ale także droga wspólnot, do których należymy, aby ta droga była prawdziwie błogosławiona, służąca naszemu i innych zbawieniu, dająca nadzieję, pogłębiająca wiarę, tworząca autentyczną miłość między nami. I żeby to się stało, raz jeszcze wraca dzisiaj sierpniowe orędzie Matki Najświętszej z Fatimy sprzed 100 lat. Módlcie się. Módlcie się codziennie na różańcu i miejcie w sobie dość siły, dość poczucia odpowiedzialności także za innych, by za wszystkich, za zbawienie całego świata ofiarować swój trud i swoje cierpienia. To wszystko, moi drodzy, przedstawiamy dzisiaj w tym wspaniałym sanktuarium Matki Najświętszej na Krzeptówkach. Przedstawiamy to za jej przyczyną, jej boskiemu Synowi. Pragnąc, aby to, co w nas najbardziej piękne i szlachetne i co związane z naszymi najwspanialszymi postanowieniami i intencjami, złączone zostało podczas tej Eucharystii z przenajświętszą ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.